Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dokąd dzisiaj i czym dziś będziemy się zajmować?
Słuchajcie, zbliżają się wakacje i to jest...
Rzecz obiektywnie warunkująca bardzo wiele innych rzeczy. Między innymi zawartość podcastu.
Też, Babel, ale oprócz tego, no jak wakacje, no to my też pojedziemy na wakacje i no rozstaniemy się z wami na trochę.
Chyba, że spotkamy się gdzieś na szlaku wakacyjnym.
Oczywiście, podczas dryfu naszego.
Szerokiego dryfu krajoznawczego.
Więc chcemy się tak pożegnać, że troszeczkę zareklamujemy coś, co wkrótce. I no wiadomo, że jak zobaczycie zaraz, no to raczej nie w te wakacje się udacie, żeby to zwiedzać, co rekomendujemy, ale koniecznie jak już będzie można. Bo chcemy was zabrać do drewnianych synagog, namiotów z dywanowymi osmańskimi polichromiami. Z Naddniestru i Prutu. Wspaniałe zabytki, przejaw materialny metysażu kulturowego na pograniczu Polski, Ukrainy, Osmanów, Mołdawian i tak dalej, a oddziaływanie nawet na Niemcy.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Oczywiście to jest wirtualna wycieczka, bo jedynie co możecie zobaczyć, to na przykład zrekonstruowano i nie trzeba, już się przestraszyliście o jej...
A wystarczy w Warszawie odwiedzić
Muzeum Polin. I stamtąd macie z gwoźdźca wnętrze synagogi. I tutaj wam zapowiadamy, że już po wakacjach zrobimy coś z Muzeum Polin bardzo ciekawego i fajnego.
Wspólnie.
TOK FM i Polin. I Balcer Sulkiewicz, nasz tutaj Sulik w skrócie, i jeszcze cała ekipa nagrywamy, więc to nie będzie tylko fonia, ale także wizja.
Czyli
i na razie
audio,
taki trailer.
Tak, i tak. Tu dżingiel, i w tym momencie podkład, który buduje napięcie, ale w największym skrócie zapraszam już państwa teraz na takie spotkania, które będą polegały na tym, że Adam będzie opowiadał o tym, o czym dotychczas opowiada, tylko że oprócz właśnie tego, że będzie go słychać, to będzie go jeszcze, będzie nas jeszcze widać, i wspólnie Radio TOK FM i Muzeum Polin chce taką inicjatywę uruchomić w nadziei, że państwo będą...
Żeby być Babel żydowski.
Tak, żydowski Babel, że państwo oprócz tego, że coś słyszą, to jeszcze będą mogli pooglądać różne rzeczy, a my będziemy naprawdę sięgali, proszę państwa, po bardzo różne materiały, bardzo różne. Także tych, że się tak wyrażę, tych wypraw w różne rejony świata, to przed nami jest jeszcze bardzo, bardzo wiele. Ale dzisiaj wracamy, jak rozumiem.
Naddniestr i Prut.
Tak.
Tylko pamiętajcie, no tutaj pomyśleliście, okej, sugerują, że powinniśmy tam pojechać na wakacje, ale przecież tam nie można jechać, to dlatego powiedzieli, że jak już będzie można jechać, to nie, no niestety, słuchajcie, tak jak powiedzieliśmy, zaraz zobaczycie, to w trakcie II wojny światowej te synagogi niestety wspaniałe zostały zniszczone. Powstawały one przede wszystkim od końca XVII wieku i w bardzo dużym stopniu w XVIII wieku wzdłuż Dniestru i Prutu. Jak spojrzymy na mapę, to zobaczycie, że to jest tak mniej więcej od Chyrowa, to już blisko granicy z Polską, do Jareszowa. To jest prawie 450 km. Ale ściśniemy, bo Chyrów jest daleko na północ, taki troszeczkę izolowany, ale już od Żydaczowa to się robi taka właśnie skupisko mniej więcej 330 km i w tym regionie powstają właśnie pierwsze wspaniałe polichromie, najpiękniejsze, największe skupisko i stamtąd, prawda, ruszą i w świat, bo można mówić o szkole malarskiej. Tak, że powstała po prostu żydowska szkoła malarska tych wspaniałych właśnie drewnianych synagog namiotowych. I tutaj oczywiście Gwoździec jest najbardziej znany, ale mamy Jabłonów, Jaryszów, Smotrycz, o którym wam nieraz opowiadaliśmy, Chyrów, o którym przed chwilą mówiłem i tak dalej. I jak zobaczycie, możecie też odwiedzać miasteczka w Polsce, gdzie kiedyś były te synagogi, bo nastąpił eksport tego wspaniałego zjawiska na zachód, że drewniane, dlaczego tutaj powstają właśnie na tym Podolu Rusi Czerwonej, na Pokuciu, na pograniczu z Mołdawią, no, że drewniane, to nie ma się co dziwić, przypomnijmy tylko, że w czasach I Rzeczypospolitej, jeśli wyłączymy Prusy, tam gdzie był Gdańsk czy Toruń, to z kamienia, cegły, to mniej więcej jakieś 3% budynków w dużych miastach.
To ten, co zastał drewnianą, a zostawił murowaną,
to chyba raczej nie do końca. No więc w małych było jeszcze gorzej, jeśli chodzi o kamień i cegłę, natomiast no byliśmy bardzo dobrzy z drewna, tylko jak wiecie, no z drewnem no jest ten problem, że jest łatwo opalne. No więc to jest pierwsza kwestia, że no generalnie Polska drewnianą architekturą stała, ta pierwsza RP. Po drugie Podole, czyli pogranicze z osmańską Mołdawią. No to macie tutaj od groma tych naszych historii, no Lechistanów i Babli, o tym nakręciliśmy, nagraliśmy od groma. Handel wielki w ramach tego przesmyku polskiego, którym pisał Brodel, wybitny francuski historyk, Gdańsk, Bałkany, Konstantynopol. Oczywiście kluczowe miasto Lwów. Kupcy z imperium przebywają, osiedlają się tutaj. Ich rodacy są na Podolu, wśród nich Sefardyjczycy, Żydzi sefardyjscy, którzy przynoszą też w sobie elementy kultury arabskiej. Będzie coś takiego, że Turcy podbiją część Podola i powstanie Ejalet, czyli województwo Podola, będzie istniało prawie 30 lat i część synagog namiotowych właśnie na tych terenach, które były osmańskie albo były bardzo blisko. Dalej, w Chocimiu i wokół niego mamy, to się nazywało Raja, takie terytorium wydzielone, tu już przy granicy z Polską, jest po prostu garnizon osmański. Też był tam meczet, była też no nie tylko architektura o charakterze wojskowym. Dalej, zjawiska, architektura nie bierze się z niczego, mamy pewne zjawiska. Jakie zjawiska kulturowe? No mamy na przykład Podole jest bastionem sabataizmu. Opowiadaliśmy wam bardzo dużo, czyli islam z silnymi elementami judaizmu, mistyczny islam heteroortodoksyjny, tutaj związany bardzo z sabataim cwi. Potem mamy w ramach tego sabataizmu, pamiętajcie, Jakuba Franka, Olga Tokarczuk, księgi jakubowe, sam urodził się w Buczaczu, no całkiem. Albo drugie miejsce, gdzie się wersja, Korolówka, to już naprawdę koło granicy z Mołdawią. A potem ruszył na Bałkany, opowiadaliśmy wam od groma o przejściu na islam, powrót, jego całe konwersje i tak dalej. Wspaniała zresztą książka Opus Vitae Olgi Tokarczuk. No więc mamy okopy Świętej Trójcy tam w okolicy, gdzie urodził się Baal Szem Tov, sefardyjczyk, który zakłada coś takiego jak hasydyzm, mistycyzm żydowski, który ewidentnie był w dialogu z sabataizmem. Patrzymy trochę na tą Kołomyję, na bok Pokucie, no Karpaty, no imigracja tych właśnie Wołochów, wśród nich Albańczyków, pasterzy idą z Bałkanów i przenoszą też różne elementy z Bałkanów, a te elementy bałkańskie oddziaływują na Imperium Osmańskie. Klezmerska muzyka w Mołdawii, zrobimy wam, obiecuję, po wakacjach podcasty na ten temat. No to po prostu mieszanka cygańsko-osmańsko-bałkańsko-karpacka, tak? Więc z jeszcze elementami muzyki tatarskiej. Więc na tym pograniczu, no nie ma się co dziwić, że powstają wspaniałe cerkwie też, synagogi. Ale synagogi w tym przypadku. Synagogi namiotowe, drewniane, które są, mają polichromię właśnie przypominające zdobieniami właśnie dywany. I te namioty oczywiście zdobywaliśmy czasami podczas bitew, kupowaliśmy, ale oprócz tego produkowaliśmy na miejscu, na licencji. I Żydzi biorą udział bardzo ważny, też aktywny, oprócz Ormian, w produkcji tureckich namiotów we Lwowie, w Brodach, w Żółkwi. Jak w roku pańskim 1659 Rada Miasta Lwowa stwierdziła, że król Jan Kazimierz II powinien dostać coś specjalnego. Stwierdziła, no dajmy mu. Uznała, że trzeba dać mu coś naprawdę wspaniałego. Namiot turecki. Kto namiot turecki przygotował, kto dostał zlecenie? Żydzi lwowscy. To świadczy o ich kunszcie. I oczywiście tak samo z dywanami. I popularny import, i oczywiście to te najlepsze sztuki, i miejscowa produkcja. I widać te wzorce w ornamentyce wewnętrznej właśnie tych synagog. Oczywiście zjawisko to zaczyna się wcześniej, oddziaływania na miejscowych Żydów sztuki i tej, można powiedzieć, wrażliwości estetycznej od Osmanów. Jak spojrzycie, to na 50 kilometrów na północ od tego regionu, byśmy powiedzieli, epicentrum synagog namiotowych nad Dniestrem, leży Szarogród. Szarogród też jest w Muzeum Polin. Nie przypadkiem, bardzo ciekawe miasteczko. Jan Zamoyski go lokował. Kanclerz nasz żelazny, który też lokował Zamość i oczywiście oprócz tego kontroluje, oprócz miasteczka, ma tam cały rodzaj ordynacji podolskiej ziemię, która jest aż do granic, do Dniestru, czyli do granic z Imperium Osmańskim. No więc chodzi o co? O handel. Daje przywileje na handel mieszkańców Szarogrodu z Wołochami, czyli Rumunami, Turkami, Tatarami. Wiadomo, zajmują się też tym Żydzi, Ormianie. Nadaje prawo składu, czyli nakaz dwudniowego wystawiania na sprzedaż swoich towarów, który obowiązuje przede wszystkim właśnie kupców z Turcji.
Ale czego na tym mu zależało, żeby...
No żeby jak jadą z towarami gdzieś dalej, to co, tylko w Szarogrodzie się zatrzymają, będą w karczmie siedzieć i popijać sobie i spać, a towar będzie sprzedawany w Lwowie?
Nie, myślałem, że takie rzeczy cłem się, żeby mniej problemu było, to cłem się załatwiało.
Proszę pana, no to był obowiązek. Chcesz wjechać do miasta? No to handluj. To zrobiło się drugie miasto na Podolu, po Kamieńcu Podolskim, Szarogród, tak? W Muzeum Polin jest na przykład informacja i co ciekawe, informacja o Tatarze, który sprzedał nieruchomość Żydowi. Bo to często nam się wydaje, a Tatarzy to mieszkali tylko tam na północy, tak? W Rzeczpospolitej, tam gdzie były te Litwa, Białoruś, Podlasie i te meczety, to tam byli. Nie, rozproszeni byli też takie małe skupiska w różnych miejscach i proszę bardzo, mamy taką informację. I oprócz tego, no właśnie, pojawiają się Żydzi. Pamiętajmy, że no generalnie Zamoyski wspiera osadnictwo żydowskie i to takie nietypowe, bo jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, bo przybywają do niego Żydzi sefardyjscy. Synagoga w Zamościu, bardzo dobry przykład, tak? I ci Żydzi sefardyjscy są albo z Imperium Osmańskiego, albo przychodzą poprzez Włochy. Bo to przypominam wam, że to robiliśmy już sporo na ten temat podcastów. Sefardyjczycy to są tereny Półwyspu Iberyjskiego, Hiszpania i Portugalia. I potem właśnie migrują. Trafiają do Włoch, trochę trafia jak Baruch Spinoza do Niderlandów, do Amsterdamu i w różne miejsca Europy, ale także właśnie przede wszystkim Afryka Północna i Imperium Osmańskie. Więc powstaje synagoga w roku 1589 i ona jest renesansowa, obronna, jest częścią fortyfikacji niczym barbakan i generalnie zdobią ją renesansowe attyki, ona się zachowała. Można mówić o takich malowniczych zębach i mini basztach na rogach. No i historycy sztuki też mówią, no widać tu pewne elementy takie właśnie pseudomauretańskie, neomauretańskie, mauretańskie, tak? To było związane właśnie z jednej strony, mamy pogranicze z Osmanami, ale z drugiej, którzy oddziaływują też na sztukę, pamiętajmy, rumuńską, ale mamy też oczywiście coś takiego, że jest duża podatność miejscowej ludności na tego typu, prawda, estetykę, popularność tych wszystkich dywanów, strojów, czy też oczywiście namiotów. No i ostatnia kwestia, no właśnie skąd pochodzą sefardowie. Sefardowie generalnie roznoszą po Europie też sztukę, elementy sztuki islamskiej, bo sami się wywodzą właśnie z Al-Andalus. No więc poseł turecki nie był zadowolony z tej synagogi, bo ona miała charakter obronny i była połączona z murami, więc generalnie te fortyfikacje, zamek, no momencik, powołuje się na traktaty, że nie można takich fortec granicznych budować, że trzeba powstrzymać. No więc Zamoyski stwierdził, że spokojnie, forteca będzie służyć do tego, żeby kozacy nie napadali na Mołdawię. No i już. A oprócz tego, jak nie można tylko słowem, to trzeba troszeczkę rączkę posmarować, więc łapóweczka. I się od razu Czałsz, czyli poseł, trochę uspokoił i zaakceptował. Więc dalej fortyfikował. Ale generalnie Zamoyski na przykład nie chciał drażnić Imperium Osmańskiego, bo on miał znacznie większy problem z Habsburgami. Zabraniał kozakom najazdów na Mołdawię i to spowodowało, było jedną z przyczyn wybuchu powstania Nalewajki. Wtedy właśnie najechali kozacy te dobra podolskie, w tym zniszczyli, splądrowali Szarogród. Oparł się im zamek. W 1648 znowu został Szarogród zajęty przez kozaków i zniszczony w dużym stopniu. Wtedy bez walki go zajęli. Był w nim Evlija Çelebi. Szarogrodzie, wielki turecki podróżnik, który pozostawił po sobie niesamowite pamiętniki i tak pisał o Szarogrodzie. Stoi ona na ziemi króla polskiego. Władca jej ze swoim 10-tysięcznym wojskiem zrobił dla Hana, chodzi o Hana Krymu, uroczyste przyjęcie i pod jej ścianami zrobił bankiet. A kiedy Hanowi przywieziono 50 wozów darów, z twierdzy na powitanie zagrzmiał armaty. Dalej, w niej dużo armat, bogata zbrojownia, cytadela, to niewielkie pięciokątne umocnienie i tak dalej. Dolne stanowisko twierdzy, duże. On miał niesamowity taki jak przewodnik. Ona jest otoczona, napełnioną wodą grząskim rowem i tak dalej. Ogółem naliczają się tu 20 cerkwi z dzwonami, do 500 sklepików, 7 drewnianych zajazdów. W ogrodach winogrona, śliwy, jabłka, grusze. No więc mamy oprócz tego informację, że mołdawskie twierdze Jasy, Bendery i Soroka razem z twierdzą Szarogród znajdują się jakby na górnych podstawach trójnogu i odległość między nimi ma po jednym przejściu. Czyli generalnie widzimy, że mamy układ pewien miast na szlaku handlowym i Szarogród był w miejscu strategicznym, więc Turcy w 1672 go zajęli. Podobno się zachwycili, nazwali go Kuciuk. Istanbul, mały Stambuł, tak jak stąd mamy słowo kucyk.
No, ale wiesz, jak wychowani na lekturze przewodników Czelebiego.
To byśmy powiedzieli naprawdę Kuciuk, maleńki Stambuł. W okresie panowania tureckiego, słuchajcie, synagoga zamieniła się w meczet. I podobno jeszcze na początku XX wieku na ścianach tej synagogi były właśnie napisy w alfabecie arabskim. I na zamku też mamy opis, że duża sala na parterze miała strop belkowany, boki belek nosiły napisy pismem tureckim, arabskim oczywiście, o to chodzi. Dzisiaj jest jeden ślad osmańskiego panowania w Szarogrodzie, to jest murowany słup graniczny, który się zachował i stoi na granicy miasta. Ale Szarogród znowu, co widzicie, to co wam opowiadałem, staje się centrum sabataizmu. Potem Balszem Tow często odwiedza miasto, czyli ojciec hasydyzmu. Tam się jego przyjacielem jest rabin miejscowy, który jest i uczniem, i przyjacielem, tak? I oczywiście robi się sytuacja nieprzyjemna, bo wspólnota hasydów miejscowych nie przepadała za nim, no i generalnie go wypędzili. I to także mu zabrali wszystkie rękopisy i listy, spalili na rynku. Rabina przed szabatem wywieziono na wózku do wywożenia śmieci za bramę miejską.
Tak się zwalcza inne poglądy.
Tak, to były starcie wewnątrz wspólnoty wiernych, ale wtedy rabin obrócił się i wspiął się na wzgórze i powiedział: przeklinam was. I po niedługim czasie w mieście wybuchł pożar. No to wszyscy zinterpretowali, klątwa działa, ruszamy i przepraszali bardzo właśnie rabina Koena. Skruszyli się oczywiście i przebłagali go. Następnie mamy kolejnych ważnych hasydów. Jeden z nich, Zalman, albo Calman w tym przypadku z Szarogrodu, został pierwszym rabinem wspólnoty żydowskiej w Kiszyniowie, stolicy Mołdawii. To jest to miejsce, gdzie też mamy bardzo ważne dla rozwoju muzyki klezmerskiej. I oczywiście on upowszechnia, prowadzi działalność, można powiedzieć, prozelicką, popularyzuje hasydyzm wśród miejscowych Żydów. I to pamiętajmy, to cały czas jest taka sytuacja, że Mołdawia jest lennem osmańskim. Czyli to nie jest tak, że jest jakaś żelazna kurtyna, mur wielki, chiński, na granicy Imperium Osmańskiego i Rzeczpospolitej. Nie, ludzie są w ruchu. Więc mamy teraz Gwoździec, gdzie polecamy wam bardzo cudo, które jest w Muzeum Polin. Jest to także, wiemy, że w 1729, bo jest data, doszło w synagodze do renowacji gruntownej, ale oprócz tego te najstarsze potwierdzone malowidła, polichromie, są z połowy XVII wieku. I są to w takim razie też najstarsze, oprócz tego, że piękne, polichromie z tamtego regionu. Tutaj co widzimy? Że kluczową rolę dla badań i upowszechnienia tego cudu z Gwoździca odegrał Karol Zyndram Maszkowski. Ze Lwowa, babcia z rodziny ormiańskiej, matka Włoszka. Typowy Polak. Pracował nad zaprojektowaną przez Matejkę polichromią w krakowskim kościele mariackim. No to można powiedzieć, na polichromiach to ja się, proszę pana, trochę znam, bo w ogóle byłem uczniem u Matejki. I przybył do Gwojsca, zachwycił się, napisał studium wystroju malarskiego. To on właśnie zaczął podkreślać związki z perską sztuką, z dywanami, dostrzegać podobieństwa wzorców. Następnie uzupełnił to opracowanie rysunkami, które wykonał na zlecenie Polskiej Akademii Umiejętności. On, można powiedzieć, odkrył dla świata gwoździec i zainteresował nim polską naukę. I następnie dzięki temu wszystkiemu była właśnie możliwa w dużym stopniu rekonstrukcja sklepienia synagogi znajdująca się dzisiaj w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Oprócz tego jego związki, bo my tutaj nie uciekniemy nigdy od Ukrainy, zawsze będzie z nami. Przez 5 lat na Huculszczyźnie staje się malarzem tak zwanym huculskim. Maluje oczywiście sceny rodzajowe, różne typy ludzkie, huculskie, wnętrza cerkwi, z polichromiami też, pejzaże, ale bezdyskusyjnie jego główna specjalizacja to jest polichromia i witraże, gdzie go możecie jeszcze spotkać. To jest kaplica Czartoryskich na Wawelu, polichromia kościoła w Pilźnie, gdzie byliśmy w Czechach, realizacje kościelne w Chyrowie, Żywcu, Warszawie, Poznaniu, znowu w Czechach, czyli generalnie pisząc o polichromiach z Gwoźdźca mamy do czynienia z wybitnym specjalistą. Walczy w Legionach w 14 roku, wstępuje i wtedy prawdopodobnie stwierdził, że wezmę sobie pseudonim Zyndra. Kim był Zyndram? Zyndram z Maszkowic, herbu słońce. No to jak Maszkowski, tak?
Narzuca się samo.
Narzuca się samo. To jest tak. To jest pan, który żył na przełomie XIV i XV wieku i był Niemcem z Małopolski, ale polskim patriotą. No wiem, że to jest jakiś oksymoron, to jest chore, to jest jakaś sprzeczność wewnętrzna, ale jeśli Karol Szajnocha, polski historyk, napisał o nim tak. Człek animuszu wielkiego, a prawie hetmańskiego, chociaż osoby niewysokiej, lecz zsiadłej. Ależ pan osoba zsiadła.
Muskularny był, może to, tak, o to chodziło
tak,
bardziej.
Mały taki napakowany, tak. Uważaj na niego. Szyjta, w sensie z dużą szyją. Imię Zyndrama z Maszkowic, jego herb, wszystko wskazuje, że pochodził z wioski Sonnenberg z Hesji. Stamtąd rodzina pochodziła. I są przypuszczenia, pamiętacie, opowiadaliśmy wam kiedyś, że Zygmunt Luksemburczyk wziął sobie z armię węgierską, w niej trochę Polaków i dostał straszny, straszny wycisk od Turków i Serbów. Serbowie byli sojusznikami Turków w bitwie pod Nikopolis i podobno Zyndram tam był, ale na pewno walczył pod Grunwaldem i z tego powinniśmy być oczywiście wszyscy fani Zyndrama dumni. Pojawia się na obrazie Matejki bitwa pod Grunwaldem. Otrzymał na Podkarpaciu, to są tereny Rusi Kijowskiej, przysiętnice. I między innymi jego zadanie obrana przed Tatarami i zbójnikami, tymi Wołochami schodzącymi z Karpat. I według legendy tam leży właśnie jego ciało, zostało pochowane na usypisku kamieni, ale to tylko legenda. Z czasów Legionów nasz Karol to, co jeszcze zrobił, to bardzo dużo rysował węglem oraz plus tempera. No i mamy portrety żołnierzy, oficerów Legionów. To jest ważne źródło, jeśli chodzi o taką upamiętnienie tego dziedzictwa legionowego. Okej. Trochę odpłynęliśmy, ale jak wiecie, my takie wątki poboczne lubimy. Wracamy do Galicji, Rusi, bo stamtąd ruszamy z malarzami żydowskimi ze szkoły naddniestrzańskiej i z nadprutu ruszamy z nimi na zachód. Ruszają i gdzie ich spotkamy najdalej w Rzeczpospolitej? Kurnik w Wielkopolsce. Następnie Świętokrzyskie, Połaniec nad Wisłą koło Pacanowa, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Szydłów, wzdłuż Pilicy, znów jak rzeka, Warka, Nowe Miasto nad Pilicą, Grójec, który jest na górze, Przedbórz, sama Pilica. Tam wszędzie powstają później niż nad Dniestrem synagogi drewniane, które w środku są właśnie te polichromie odwołujące się do sztuki perskiej i osmańskiej. Tak samo Litwa, Perny koło Trok, Pokroje koło Szawli. Mamy cały zespół, mieliśmy niestety, bo zostały zniszczone. To jest wielka tragedia. Synagogi, tak zwana grupa Grodno-Białystok, to jest Zabłudów, o którym wam opowiadaliśmy, jak opowiadaliśmy o drukarstwie ukraińskim i białoruskim. Korzan Grudek koło Pińska, Wołpa koło Grodna, Pamiętajcie, tam to w ogóle w okolicy są też Tatarzy, meczety drewniane. To też jest w ten sposób. I jeden naprawdę wspaniały w środku, Mochylew, czyli wschodnia Białoruś nad Dnieprem. I tu pracował Chaim Zegal ze Słucka. Pasy słuckie, słynne. To też można powiedzieć, pas słucki jest jakby, pojawia się tak naprawdę we wnętrzu synagogi. I bardzo ważny ośrodek produkcji pasów kontuszowych, który założył kto? Jan Madżarski. Madżarski, węgierski oczywiście, bo chodził z Siedmiogrodu, Ormianin, który karierę zrobił w Stambule, potem Stanisławów, niedaleko naszych synagog namiotowych nad Dniestrem i wielki skok i do Słucka. Więc jest coś takiego, że też tam na północ spokojnie można znaleźć wiele inspiracji związanych z sztuką osmańską i perską. Co ciekawe, uważa się, że ten Chaim Zegal najprawdopodobniej to przodek Szagala, tego wielkiego malarza. Tak. Więc no, można powiedzieć, fach został odziedziczony, ale fach to był eufemizm, ten geniusz, jeśli chodzi o malarstwo Szagala. I teraz tak, czy znamy jakichś ludzi? Tak, znamy tych artystów. Ja wybrałem jednego, Eliezer Zussman, który był synem kantora Szlomo Kaca z Brody, czyli miejscowość Brody, miejscowość Galicji, właśnie znowu blisko tych naszych dniestrowych synagog. I co ciekawe, gdzie go widzimy? Więc on rusza poza Polskę. I słuchajcie, trafia tak, prawdopodobnie Morawy, tam mamy Choleszów, a potem mamy 7 synagog, to są synagogi w Landzie Bawarii. Bo Czechy zawsze były powiązane ściśle z Bawarią i to są synagogi, które są nazywane polskimi.
O.
I to są synagogi właśnie lata 30., 40., 18. wieku, 50. też. I teraz tak, jak będziecie w muzeum Heilig-Frankischen Museum, to tam macie część polichromii, która została, przetrwała cudem i została tam przeniesiona. Niestety te wszystkie synagogi zostały zniszczone i to nawet przed wojną przez nazistów, Niemców nazistów, żeby nie było wątpliwości. Oczywiście, jak była Noc Kryształowa, i no niestety jest to wielka tragedia. Jedna z tych synagog w Chorp z 1735 roku to jest jedyny zachowany przykład całej polichromii, który nie jest rekonstrukcją. Gdzie go możecie zobaczyć? W Muzeum Izraela w Jerozolimie. Tam został przeniesiony i tam go można podziwiać. Oczywiście fakt, że jest u nas tylko rekonstrukcja, to nie oznacza, że w tym wymiarze artystycznym jest to gorszej wartości. Nie, ale no oczywiście niektórzy są strasznie wyczuleni, że coś musi być oryginalne, no to wam mówimy. I to, co jest wspaniałe i co mnie naprawdę rozczula, że oglądałem zdjęcia. No i mamy coś takiego, że na tej polichromii autor przedstawia takie typowe miasteczko z Podola, które jest pełne cerkwi cebulastych, grecko-katolickich i sąsiaduje ono z murami Jerozolimy.
O!
To miasteczko. No i chyba tutaj się...
Jednoczesność czasu, przestrzeni jest tutaj w nawias wzięta i bardzo słusznie.
Wizja Ale to artystyczne... można spokojnie powiedzieć, że tak jak u Szagala podróżujemy, lewitujemy.
Wszystko fruwa, tak. Czy to jest, co powiedziałeś na samym końcu, nie domaga się doprecyzowania? Czy te...
Proszę pana, proszę mnie nie łapać za słówka.
Ale chciałem zapytać, czy wszystkie te osoby, które zajmowały się polichromiami, to były polichromie na drewnianych synagogach?
Tak.
Czyli sama idea, żeby to była drewniana synagoga, ona się przesuwała na zachód razem z tymi ludźmi, tak? Jak rozumiem... To nawet, że gdzieś tam...
To znaczy, można było, pamiętaj, wstawić do... też były takie rzeczy robione, że robisz polichromię na drewnie i drewnem wykładasz budynek, synagogę, która nie jest drewniana. Tak jak możesz mieć na przykład drewnianą, pamiętaj, ambonę, tak, w kościele, który, tak, różne... możesz mieć ołtarz drewniany i tak, w ten sposób, tak? Ale oryginalnie to, co było największym urokiem tych synagog, to polecam wam, pooglądajcie sobie zdjęcia w Google, archiwalne też są albumy, to właśnie ich ten kształt namiotowy. To wszystko oczywiście nawiązywało, można powiedzieć, też do Biblii. Jak wnętrze miało najróżniejsze motywy biblijne, to oczywiście chodziło o namioty, które są bardzo związane z kulturą Bliskiego Wschodu i tutaj możemy opowiadać o przejściu, przecież mieszkaniu przez Żydów w namiotach podczas tej drogi z Mojżeszem z Egiptu do Ziemi Obiecanej.
Aczkolwiek wszystkim Państwu polecamy wizytę w Muzeum POLIN, żeby obejrzeć to, co jest, się ukrywa pod hasłem polichromia, dlatego że ilość symboli i ta kolorystyka, która się tam znajduje, jeśli ktoś tego nie widział,
wzorce, tak,
to może być oszołomiony tym, jak to przebogaty jest świat barw, kształtów i symboli, które tam się znajdują. Zresztą w muzeum są bardzo dobrze opisane poszczególne elementy, dzięki czemu ta wycieczka naprawdę może być fascynującym przeżyciem. I przypominamy, że w naszych planach ambitnych, no, ambitni ludzie mają ambitne plany, wiadomo, jest współpraca między naszym podcastem i trochę Państwem jako audytorium naszego podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i szczegóły wkrótce, bo ta fraza jest chyba naj...
Tak, już możemy tak... Stay tuned.
Do usłyszenia i do zobaczenia w podcaście Babel mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.